I teraz przejdziemy właśnie do drugiej części, a więc właściwego zwiastowania, ducha właściwego zwiastowania, czyli mamy już informację na temat zwiedzenia, na temat genezy tej nazwy, gdzie, na co uwagę zwrócić i teraz w jaki sposób zwiastować, w jaki sposób mówić. Przede wszystkim, moi kochani, to dotyczy już naszego serca. Mamy wszyscy tendencję zawsze zmieniać innych, ale zmianę innych zawsze zaczynamy od siebie. To jest bardzo ważna rzecz. To jest ten cud typu B, bo jest cud typu A, który polega na tym, że modlisz się do Boga o coś i to się dzieje, a więc Panie uzdrów, Bóg uzdrawia, to jest cud typu A. I jest cud typu B, kiedy modlisz się, Panie, proszę Cię, zmień moją żonę, a Bóg zmienia Ciebie. To jest ten drugi typ i to jest właśnie ten rodzaj cudu. Zmienić u siebie. Pierwsza rzecz. Moi kochani, akcent kładziemy na świadectwo, na świadczenie o tym, co Jezus uczynił w moim życiu, a nie naszą rolą jest przekonywanie. Biblia mówi, że Duch Święty, kiedy przyjdzie, będzie przekonywać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To jest praca Ducha Świętego. Naszą rolą jest świadczyć, co Bóg zrobił w moim życiu, może w innych osobach, w życiu innych osób, ale nie przekonywać, bo im bardziej będziemy tutaj tacy natarczywi, nachalni, tym skutek będzie odwrotny. Ja wiem po sobie. Jak mnie ewangelizowano w taki sposób, to ja mówię, co oni gadają? Przecież ja mam rację. Ja nawet ich nie słuchałem. Ja mówię, biedni jesteście, wy jesteście w ciemnościach. A więc akcent na świadectwo. To jest coś, czego nikt nie może podważyć. Wiecie, w czym jest problem z Biblią? Nie z tą księgą. Problem jest z interpretacją. Ja rozumiem tak, on rozumie inaczej, prawosławny jeszcze inaczej, a ktoś jeszcze inaczej. I my się kłócimy o interpretację Biblii, a nie o jej poselstwo. Jej poselstwo mówi o tym, że Jezus przemienił moje życie. Możesz Go nie przyjąć. Niech Cię Bóg błogosławi. Możesz Go nie przyjąć, ale nie podważysz faktu moich przeżyć z Bogiem. Bo ja za nimi stoję, moje życie za tym stoi. To jest moc świadectwa. I co więcej, kiedy mówimy swoje świadectwo, kiedy mówimy świadectwa działania Bożego, przesuwamy akcent z osoby, ona się nie czuje atakowana, mówimy o sobie, czuje się zachęcana. To jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. A więc świadczymy, nie przekonujemy, bo ja ci teraz powiem, jak to naprawdę jest, bo ty normalnie nic nie rozumiesz. Słuchaj, jak nie weźmiesz Biblii, to pójdziesz do piekła, no bo przecież chłopie, tu jest jasno napisane, na czarno na białym, czy jakoś tak. Słuchaj, tak musi być. I bierzemy taki wałek i walcujemy człowieka. Słyszałem dziesiątki takich wyznań. Pastorze, gdybym jeszcze raz się nawrócił i wiedział to, co dzisiaj wiem, nigdy bym tak już więcej nie ewangelizował. Bo straciłem mamę, straciłem rodzinę, straciłem ludzi dla Jezusa. Bo jak się dorwał, to koniec. Koniec, to już nie może się było od niego odpędzić, takiego człowieka. Bo on musiał swoje powiedzieć. No i co z tego? Potem na twój widok to ludzie uciekają. Mówią, o, idzie ten taki nadgorliwy. Lepiej sobie dać spokój z nim. Akcent na świadectwo. Jest taka zasada zawsze w zwiastowaniu. Słuchasz, co się dzieje i jeżeli widzisz, że ci Bóg otwiera drzwi, wchodzisz dalej. Ale nie sądzę, ja w to nie wierzę, że mamy być w takim pługu, w takim traku, który wiecie z całym siłą w serce człowieka. Wejdziesz na tyle, ile ktoś cię wpuści. A to będziesz czuł, to będzie słychać z rozmowy, że ktoś mi tak, coś się pyta, wchodzisz dalej. wchodzisz dalej. Ale do tego miejsca, do którego on powie stop. W ten sposób szanujesz jego, jego przekonania i pokazujesz mu właśnie ten charakter Jezusa. Gdzie napisane jest w Biblii, czy tam w Nowym Testamencie, że Jezus mówi, i musicie pójść za mną. On powiedział prawdę. Kto się na nowo nie narodzi, nie wejdzie do Bożego Królestwa, ale mówił, kto chce pójść za mną, niech idzie. On na siłę ludzi nie ciągnąłby do Bożego Królestwa, bo to Ojciec pociąga, nie my. My jedynie świadczymy. Musimy o tym wiedzieć. I naprawdę, moi kochani, ja się po sobie przekonałem nieraz już. Bóg doskonale sobie beze mnie poradzi. Muszę w to uwierzyć. Nie ma żadnego amen? Kolejni pośrednicy? Naprawdę, on sobie da radę. Co więcej, my umrzemy, Kościół się nie skończy. Dalej się będzie coś działo. Nas nie było, Kościół trwał, tak? A więc zobaczmy, my mamy tutaj mieć właściwego ducha. Akcent na świadectwo. Co więcej, druga bardzo ważna rzecz, to jest język. Kochani, mówimy strasznym żargonem chrześcijańskim. Nawet się nie zastanawiamy nad tym, ponieważ jest to taki fajny kod, który my znamy. Ale dla ludzi z zewnątrz jest nieczytelne. Co to znaczy upamiętać się? Wy mi wytłumaczcie. W Janowicach kiedyś taki był pacjent i on, nie wiem, chyba nie dosłyszał. I zawsze mówił, upamiętnijcie się. I twierdzi, że to jest takie bardziej niż upamiętać się. Co to znaczy upamiętać się? Dlaczego nie mówić ludzkim językiem? Powiedzieć, słuchaj, nawróć się, zmień swoje myślenie. Wiecie, to coś kosztuje, to nas kosztuje wysiłek, ale my mamy być komunikatywni. Mamy być zrozumiani. Zobaczcie, jak Jezus nauczał. Zobaczcie jego przypowieści. O sieci, o pługu, o ziarnach, o drzewach, o ptakach. Co on mówił? A nie mógł wziąć takiej z najwyższej półki Bożego objawienia i takie zdanie powiedzieć, żeby wszyscy do dzisiaj to rozgryzali i mówili, co miał na myśli? Mógł, bo jest wszechmogącym Bogiem, ale nie chciał. Dlaczego? Bo Ewangelia ma być prosta, przejrzysta i dawać zbawienie. To, co mówiłem, mamy bardzo podobny język. Wiara, nawrócenie, przyjęcie Jezusa, odpuszczenie grzechów. I to się cieszę, że powiedziałeś mu, żeby się pojednał z Bogiem. Mówi, okej, jutro pójdę do spowiedzi. I się pojednam się z Bogiem. Przyjmij Jezusa, dobra, pójdę do komunii. Zobacz, trzeba zrobić wysiłek, aby to był język czytelny. Poświęcić czas, żeby wytłumaczyć, co to znaczy przyjąć Jezusa, a tak naprawdę, co to znaczy, że Ty Go przyjąłeś. Jak to się przełożyło na Twoje życie. I to, co dzisiaj pastor tutaj powiedział, nasz język nie może być obraźliwy. Wiecie, co mnie najbardziej zawsze denerwowało, kiedy byłem jeszcze w starym życiu? Jak do mnie przychodzili ludzie z kościoła i mówili tak, proszę księdza, ksiądz jest w ciemności i jest niewierzący. W jakiej ciemności? Jak ja jestem niewierzący? Przecież ja wierzę, no każdego dnia mówię Bogu, że wierzę w Niego. I ty mi mówisz, że jestem niewierzący? A to jest taki nasz slogan. Mamy podział świata. Wierzący i niewierzący. Wierzący to my, niewierzący to reszta. Jakim prawem obrażamy ludzi? Oni wierzą inaczej. Mogą być jedynie innowiercami. Tak jak my nazywaliśmy was. Innowiercy. Ale nie niewierzący. Wierzący inaczej. Wierzący w coś innego. Ale nie niewierzący. Wiecie, jak się czuje katolik, kiedy ktoś mu wywali tak z grubej rury, że jest niewierzący? To tak, kiedy się patrzycie, to jakiś crazy człowiek. No jak niewierzący? On zaraz idzie po linii uczynków. Do kościoła chodzę, to robię, tam to robię, modlę się. Jaki niewierzący? I ma rację. Jest wierzący. Tylko nie w sposób biblijny. Jest nieodrodzony. Ale wierzący. Język. Niech to będzie język prosty, czytelny, ale nie obraźliwy. I myślę, że najważniejsza rzecz w tym głoszeniu to jest nastawienie. Nastawienie serca. Wielu ludzi wychodzi z Kościoła katolickiego bardzo poranionymi. Przez różne okoliczności, przez innych ludzi, przez duchownych, przez sytuacje wychodzą poranieni, nagle poznają prawdę i poprzez swoje zranienia, poprzez swoją gorycz, której serca nie usunęli, zaczynają głosić innym Ewangelię. I zamiast głosić Ewangelię, wlewają gorycz do innych serc. Tak. Z powodu złości, rozczarowania, oszukania. Ojejku. I jeżeli to będzie siłą napędową, to tak naprawdę będziesz na ludzi krzyczał, będziesz ich pod ścianę podsuwał, będziesz głosił Ewangelię z niewłaściwego ducha. Wiecie, jaka jest motywacja głoszenia Ewangelii? Biblia mówi współczucie. Nagle sobie uświadamiasz, że ci ludzie bez poznania Jezusa po prostu zginą. Nagle sobie uświadamiasz, że dostąpiłeś wielkiej łaski Bożej, że On wyrwał ciebie z tego systemu świata, dał ci nowe życie i zostałeś uratowany. I nagle mówisz, Boże, ja też użyj mnie, żebym też mógł o tym innym powiedzieć, jak moje życie uratowałeś. Współczucie jest jedynym właściwym powodem zwiastowania Ewangelii. Wyrywanie ludzi z piekła. Żaden inny. Kochany bracie i siostro, nie możesz się obrazić. Nie możesz się obrazić, jeżeli ktoś twojego zwiastowania nie przyjmuje. Nie możesz go osądzać, mówiąc teraz to na pewno już masz piekło. Skąd ty wiesz? Nade mną pracowali ludzie w sumie przez 3 lata, przez 4 lata. I oni w pierwszego roku mogli powiedzieć tak, ten ksiądz jest inny do nawrócenia. Odpuszczamy sobie, pójdzie do piekła. Drugiego roku mogli powiedzieć, no tak, mieliśmy rację. Piekło mu jest pisane. Trzeciego roku to samo. Ale coś się wydarzyło 4. roku. Dotknęła mnie łaska Boża. I nagle okazuje się, że Bóg widzi szerzej niż tylko my jakiś wycinek. On widzi tak, początek i koniec. Mówi, ja mam czas. Może nie dzisiaj, może tu, a może tu, a może przy śmierci. Nie wolno nam osądzać ludzi. Jakim prawem? Kto nam takie prawo dał? My mamy głosić Ewangelię. Sąd należy do Pana. Nie do nas. My mamy siać, ale z właściwego ducha, ze współczucia. Po prostu, kiedy ja się często kiedyś modliłem i teraz też nieraz się modlę, Panie, daj mi Twoje oczy, abym ja widział ludzi tak, jak Ty widziałeś. Gdzie był osąd Jezusa na krzyżu? Wiecie, gdzie był osąd Jezusa na krzyżu? Na Nim samym. Tam było słowo, Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Do oprawców, do morderców. Jezus poniósł osąd Boży. On widział ginących ludzi. On widział grzeszników. Tylko Bóg zna prawdziwy smak wieczności. Wartość wieczności. My nie mamy bladego pojęcia. Bladego pojęcia nie mamy po prostu. Jedynie On, odwieczny Bóg, wie, co to jest wieczne zbawienie i wie, co to jest potępienie. O tym musisz wiedzieć. Dlatego to, co mogę robić, to po prostu mówić, Boże, daj mi takie złamane serce dla tych, którzy giną. A jeżeli oni mówią, nie, dziękujemy, nie chcemy, okej, trudno, ja się nie obrażę. Nie mogę się obrazić. Jestem sługą Ewangelii, tak jak każdy z was. Nie mogę się obrazić. Co ma niewolnik do gadania? Nic. Jesteśmy niewolnikami Pana, jesteśmy Jego sługami. Zrobiłem, co miałem zrobić, sługa nieużyteczny. Nie mogę się obrażać na ludzi, że oni ode mnie nie chcieli przyjąć Ewangelii. Nie muszą. To, co ja mam zrobić, powiedzieć, słuchaj, jest to Boża szansa, nie zmarnuj jej, nie odrzucaj, to lecz Twoja wola. Dalej mogę Ci mówić dzień dobry, z Tobą rozmawiać. To są Twoje wybory, za które w konsekwencji będziesz miał takie czy inne rzeczy, ale modlę się o to, żeby Cię Bóg dotknął i żeby się zmienił. Mówi, dziękuję, okej, Twój wybór. Ale kiedy staniesz przed Bogiem, to się nie wymówi, że nie wiedziałeś, bo Bóg Ci przypomni, słuchaj, spodałem Ci tego i tego człowieka, mówił Tobie, dokonałeś wyboru. My nie możemy się na ludzi obrażać, ani gniewać, ani machać ręką. To jest bardzo ważna rzecz. Po prostu my służymy Jezusowi i Jego Ewangelii. Tak właśnie jest. A więc akcent na świadectwo, praca nad naszym językiem i właściwe nastawienie. I takich jeszcze kilka myśli, w ogóle, do której ja mam czas, bo tak nie wiem. Jak już będzie za długo, to podnieście rękę do góry, dobra? To ja po prostu powiem, niech was Pan błogosławi i pójdę. To są bardzo ważne rzeczy, żebyśmy się gdzieś po prostu nie zapędzili. Ktoś kiedyś powiedział, że nadgorliwość jest gorsza niż faszyzm. I to prawda. Nie bądźmy nadgorliwi. Słuchajmy Ducha Świętego. Wiele razy jest tak, było tak, no bo teraz mówię o czasie przeszłym, że przychodzili ludzie do kancelarii na rozmowę z miasta. Wiele razy było tak, że skutkiem była modlitwa o przyjęcie Jezusa. Ale ja mam żelazną zasadę. Nigdy się nie pcham tam, gdzie mnie nie proszą. I zawsze mówię takim sobie, słuchaj, na ile będziesz szczery, na ile będziesz otwarty, na tyle chętnie Ci pomogę. Ale kiedy powiesz stop, ja się zatrzymam. Były takie rozmowy, gdzie ktoś mówił, nie, ja jeszcze dzisiaj tego jakoś nie mam przekonania, nie chcę. Nie o to mi chodziło. Mówię, okej, niech Cię Bóg błogosławi. Serce sług. Pamiętajmy o tym. Często są takie pytania. Czy katolik może być zbawiony? Wielu wierzących braci, wielu z kościołów ewangelicznych tak się pyta. Czy katolik może być zbawiony? Ja mam inne pytanie. A kto nie może być zbawiony? Biblia mówi, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Tylko jest takie pytanie. Jakie są konsekwencje przyjęcia prawdy Bożego Słowa dla takiej osoby? Kiedy mu uświadomimy, że on w tym momencie przez swój własny Kościół jest wykluczony, no to tak naprawdę widzi, jaka jest sytuacja, że my go nigdzie nie przeciągamy. On po prostu podpada pod różne przepisy. I dopiero wtedy odczuwa ciężar tych wszystkich rzeczy. Każdy katolik, każdy człowiek może być zbawiony, jeżeli przyjmie Pana Jezusa. Wszystko. A teraz jak to jest ze strukturami? Czy nawrócenie się przez takiego człowieka oznacza opuszczenie struktur katolickich? Może nie fizycznie, ale duchowo zawsze. A to dlatego, że przez swoją decyzję oddania życia Jezusowi Chrystusowi, pewność zbawienia, prawo kościelne samo go skreśla. To jest niesamowite. Z mocy samego prawa. Żaden ksiądz o tym nie musi wiedzieć, ani biskup. Po prostu prawo taką nałożyło klauzulę, że w takim momencie taka osoba podpada pod przepisy i jest wyłączona. I teraz gwoli uczciwości trzeba takim ludziom powiedzieć. Dlatego tak ważne jest to, aby sprawę do końca zapieczętować i po prostu zaraz, żeby się taka osoba ochrzciła. Bo chrzest w tym momencie całkowicie odcina od tych korzeni i daje nam ochronę krwi Jezusa. Nie wiem, jakie są wasze przekonania na temat przekleństwa i błogosławieństwa, ale tak jak patrzę w Biblii, to ja wierzę w jedno i w drugie. Działa jedno i drugie. W momencie, kiedy ja opuściłem Kościół, na mnie spadła ekskomunika, wyłączenie z Kościoła i klątwa kościelna. Znam wiele przypadków księży, którzy opuścili Kościół, potem się ożenili i ich związki się rozpadły małżeńskie. To działa klątwa. Ta klątwa mówi, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Jesteś własnością Kościoła. Takie małe świadectwo. 2 lata temu dostałem list, czyli to było 9 lat po moim wyjściu z Kościoła, po nawróceniu się, dostałem list od biskupa z Legnicy, w którym napomina mnie i ekskomunikuje, jeszcze raz, tak już oficjalnie, że nie mogę już niczego robić, mszy odprawiać, Ewangelii głosić, muszę naprawić wszystkie zgorszenia, to znaczy, czytaj w nawiasie, zostawić żonę i dzieci i wrócić na drogę prawdziwej wiary i tak dalej, i tak dalej, pieczątki, podpisy, groźby. I czytam to pismo, mówię, jejku, minęło 9 lat, jak mnie tam nie ma, a oni ciągle mi uważają za swoją własność. Człowiek się obudził, napisał do mnie list i on myśli, że ja do niego należę. Nie obchodzi go nic, co ja zrobiłem. To, że się nawróciłem, że się ochrzciłem, że się ożeniłem, że mam dzieci, że mam służbę, że głoszę słowo, nic go to nie obchodzi. Po prostu ja błądzę i teraz muszę zmienić swoje życie. A więc gdybym na przykład była taka sytuacja, że było mi ciężko i źle, miałbym problemy z żoną, z dziećmi, ze zborem. Mając taki list, jadę do Legnicy, padam na kolana, płaczę i mówię, zgrzeszyłem, zbłądziłem, ratujcie mnie. Oni, okej, 2 lata albo 3, albo rok, nie wiem, zależy od decyzji. Idziesz do klasztoru, tam masz pokutę i po roku czasu damy ci jakąś parafię, taką 500 dusz, żebyś miał gdzieś na jakiejś takiej wiosce zabitej dechami, z czego na tej wiosce byłoby tak, że 500 dusz, z czego 400 na cmentarzu, 100 żywych. I okej. I bym pędził żywot cichego, gorliwego proboszcza gdzieś tam. I płacił alimenty, bo to by musiał. Oczywiście musiałbym się rozwieść z żoną, bo tutaj nie ma innej możliwości. Po prostu nikogo to nie obchodzi. I kiedy ten list dostałem, ojejku, pisałem go 3 razy. Dlatego, że pierwsza redakcja na drugi dzień okazała się bardzo ostra i niepotrzebnie ostra. To ją trochę złagodziłem. Na 3 dzień okazało się, że 2. redakcja też była taka troszeczkę za bardzo i była 3. redakcja tego pisma. Uprzejma, kulturalna, ale stanowcza. I tam, powołując się na przepisy Kościoła katolickiego, powiedziałem, przypomniałem biskupowi, bo pewnie o tym wie, że w momencie chrztu poza Kościołem katolickim z mocy samego prawa człowiek jest z tego Kościoła wyłączony i żadna władza duchowa nie ma nad nim mocy. I napisałem, że od tego dnia nie jestem pod władzą ani papieża, ani jego funkcjonariuszy, jego biskupów. Koniec, jestem wolny. Wszystko. Potem napisałem, że od 9 lat głosiłem i głoszę Ewangelii, to będę robił, gdyż to jest moje powołanie. Napisałem taki liścik, podpisałem oczywiście tam, wysłałem w kilka miejsc do kilku biskupów, żeby już to było z głowy i na razie mam spokój. Ale zobaczmy, w mentalności tych ludzi tak naprawdę nie wydarza się nic. Dlatego w naszym zborze praktykujemy chrzest jak najprędzej, to jest możliwe. Przyjęcie Jezusa, kiedy człowiek jest tego już uświadomiony, jest to najważniejszy krok, ale chrzest jest to zamknięcie starego życia. I to musi być w miarę szybko, czy szybko i po to, żeby po prostu zamknąć przeszłość. I ja się nie boję tych przekleństw różnych, tej ekskomuniki, ponieważ wiem, kto mnie chroni. I nasze świadectwo, naszego małżeństwa, naszej rodziny, naszego zboru o tym świadczy. Także zobaczmy, to jest bardzo ważna rzecz. Świat duchowy działa, czy chcemy, czy nie chcemy. Najczęściej, kiedy rozmawiamy z takimi ludźmi, najczęściej jest taki zarzut, takie kilka zarzutów jeszcze tylko powiem. Jesteście innej wiary, bo wy jesteście inna wiara. My jesteśmy innego wyznania. korzeń jest ten sam. Jest to jedna wiara, a Biblia jest naszym katechizmem. Ja kiedyś nawet tak przewrotnie powiedziałem w zborze, że kto jak to, ale to my jesteśmy prawdziwymi katolikami, tylko że nie rzymskimi. Tak, taka jest prawda. To oni się od nas odłączyli w IV wieku, nie my od nich. Tak to wygląda. Także to jest to, uświadomić, że inna wiara to jest islam, to jest judaizm, to są inne wiary. My jesteśmy w tym samym nurcie, w tym samym jakby korzeniu. Są dwa dogmaty, czyli dwie główne prawdy wiary, które uznają wszyscy chrześcijanie, którzy się uznają za chrześcijan. To jest wiara w Boga Trójjedynego i wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, prawdziwego Boga. I to są dwie prawdy wspólne wszystkim chrześcijanom. I kto w to nie wierzy, ten nie może być chrześcijaninem i nim nie jest. Dlatego Świadkowie Jehowy, mimo że używają tej nazwy, nie są chrześcijaninami. A katolicy są, bo w te dwie prawdy wierzą. I jeszcze w dużo innych. Rozumiemy to? Jesteśmy tej samej wiary. Jest tylko jedna wiara, ta, o której mówi Pismo Święte. Co więcej, często jest tak, bo u was w kościele, bo w tym waszym kościele. I znowuż. Jest, Biblia mówi, jest jeden kościół. Powszechny i apostolski, zbudowany na wierze apostołów i my wierzymy w jeden kościół. Są różne denominacje. W tej potężnej Bożej owczarni są takie małe przegródki. I każdy mówi, ta moja przegródka jest ta najważniejsza. Ta jedyna. Tylko u nas. Nie ma tylko u nas. Nikt nie ma patentu na jedyną zbawczość. I o ile to dobrze rozumiem w nauczaniu katolickim, tym nie zawsze w nauczaniach zborowych. Bo nam się wydaje, że tak jak jest u nas, to tylko u nas jest zbawienie. Nie. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. A my jesteśmy Jego ciałem, czyli Kościołem. Wszyscy wierzący nowonarodzeni. Nie ma jedynozbawczości jakiejś denominacji. Jest jedynozbawczość w Jezusie Chrystusie. O tym trzeba wiedzieć. Bardzo częsty zarzut brzmi tak. Nie uznajecie Marii, Matki Jezusa. To jest zawsze. I zawsze pytam, co masz na myśli, mówiąc, że ja jej nie uznaję? Wytłumacz mi. No i są różne tam koncepcje, różne teorie. Najczęściej takie, że się do niej nie modlicie i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, jeżeli mi zarzuca, że ja jej nie uznaję, no to mówisz nieprawdę. No jak mogę jej nie uznawać, skoro Biblia o niej mówi? No mówi czy nie mówi? Co więcej, ja wierzę, a nawet więcej, w jaki sposób jestem jej naśladowcą. Teraz mnie dobrze zrozumcie. Bo ona powiedziała tak do uczniów Jezusa, do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I ja dokładnie to robię. Dokładnie to, co mówi Pan Jezus. Nieuznawanie Marii nie dotyczy Marii jako osoby, dotyczy kultu maryjnego. A więc my nie mamy kultu maryjnego, dlatego że w żadnym miejscu w Biblii nie ma takiej sugestii. Nie czcimy osób świętych pośmiertnie, czy Pawła, czy Piotra, czy Marii, czy kogokolwiek. I teraz musimy to rozgraniczyć, kult maryjny od osoby Marii. I tutaj, kiedy w ten sposób się będzie właśnie mówiło, no to myślę, że to dużo ludziom też wyjaśnia. Ja mówię, słuchaj, no, ale to nie jest powód, żeby teraz oddawać jej cześć i wkładać ją w miejsce Boga. Ja mam w domu książki wydane przez takich biblistów katolickich, którzy oni sami wręcz pokazują nieprawidłowości kultu maryjnego. Książki podbite przez biskupa katolickiego. Jako dobre do nauczania. Nie wiem, czy on tego nie czytał, czy co. Ale tak jest. Zobaczmy. Szanujemy, uznajemy, ale to nie znaczy, że to jest powód do oddawania jej czci jak Bogu. A niestety, co by nie mówić o poprzednim papieżu, on się zasłużył, jak żaden inny chyba w historii, aby ten kult umocnić i go rozpowszechnić. I musimy tego być świadomi. Ale to jest po prostu minięcie się z nauczaniem Biblii. Jezus powiedział sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, inaczej tylko przeze mnie. Nie ma innej drogi. To nie jest tak, że my odbieramy cześć Marii, czy jakoś umniejszamy jej. Absolutnie. Po prostu robimy tylko to, co mówi Pismo Święte. Też taki częsty zarzut jest, że a wy tak mówicie, że jesteście zbawieni, to tacy, a skąd tacy pewni jesteście, tacy zuchwali jesteście, jakim prawem tak mówicie, a skąd wy wiecie? I znowuż, no, to nie jest pewność wynikająca z tego, że ja mam takie przekonanie. To po prostu jest pewność płynąca z Biblii. On nam tak obiecał, że każdy, kto we mnie wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Pewność zbawienia to inaczej pewność Jezusa. Zaufanie Jezusowi. I nam to On wkłada do serc, kiedy się nawracamy. I Biblia mówi, że Duch Święty żyjący w nas poświadcza z Duchem naszym, że Bożymi dziećmi jesteśmy. To jest tego rodzaju pewność. Chociaż nieraz jak głosimy Ewangelię, to faktycznie, że można mieć takie, no, takie wątpliwości, czy tak, skąd ta pewność płynie. Następna rzecz. Spoufalacie się z Bogiem. Ludzie w tamtym kościele bardzo ciepło, bardzo tak intymnie odnoszą się do Marii, a do Boga Ojca, do Jezusa tak na dystans. I to ich razi, że my możemy mówić do Boga Ojcze, tatusiu, ale jak możemy tego nie robić, skoro Biblia mówi, że On jest naszym niebiańskim Ojcem, najlepszym tatą, a my jesteśmy Bożymi dziećmi. Po prostu jest to prawda naszego życia. Ważne jest to, żeby tutaj pokazywać kwestię nowego narodzenia. Po prostu to jest podstawa osobistego, świadomego przyjęcia Pana Jezusa. Tak to wygląda. I taki jeszcze jeden zarzut bardzo częsty, że głosimy łatwe zbawienie. Uwierz tylko i już. I patrząc nieraz na życie niektórych wierzących, takie wnioski można wyciągnąć. Mówią wspaniałe rzeczy i żyją byle jak. Jeżeli my wyznajemy łaskę zbawienia, jeżeli wyznajemy zbawienie z wiary, z łaski Bożej, nasze uczynki, już te nowe uczynki w nowym życiu, muszą tę wiarę po prostu potwierdzać. I znowu, zobaczcie, wracamy do świadectwa. Ważne jest to, żeby głosić słowo, ważne jest to, żeby o nim mówić, ale równie ważne jest to, żeby też tak żyć. Nic tak skutecznie nie niszczy świadectwa, jak antyświadectwo. Jak to, że ktoś mówi, mówicie inaczej i robicie inaczej. To, co często my zarzucamy właśnie na tej stronie. Praktykujący, wierzący, niepraktykujący. Ale my tutaj musimy się strzec, że żeby za naszym wyznaniem szło świadectwo naszego życia. To jest bardzo ważne, bo ludzie obserwują, ludzie widzą, ludzie mają po prostu potem jakiś przykład. Widzą autentyczność. To jest bardzo ważna rzecz. Strzeżmy się pozornej pobożności. To taka, która nie ma mocy. Są tylko słowa. Nieraz jest tak, że mówimy do ludzi ze świata wspaniałe rzeczy, cudowne rzeczy. Obiecujemy im naprawdę złote góry. A w naszych domach są kłótnie, są awantury, konflikty, są też rozwody. I nagle to, co ma działać u mnie, nie działa u ciebie. I ma takie pytanie, jak to możliwe, że ta wspaniała Ewangelia, którą mi głosisz, ma działać u mnie, a u ciebie nie działa? Coś tu jest nie tak. Kochani, musimy o tym pamiętać, trzeba nam o tym, na ten temat się po prostu starać. Ale pokazywać, że dobre uczynki to jest wynik naszej przemiany. To jest wynik tego, że jesteśmy zbawieni i to potwierdza moją miłość do Jezusa. To jest tylko konsekwencja zbawienia, a nie przyczynek do zbawienia. W ten sposób. I robimy tylko to, co mi Biblia. Mamy właściwą kolejność. Najpierw wiara, a potem uczynki wiary. Tak to właśnie jest. Także kończąc już, króciusieńko chciałbym tylko powiedzieć trzy rzeczy na temat ducha właściwego zwiastowania. Zmieniamy u siebie akcent na świadectwo, zmieniamy język i nastawienie. Amen. Niech Was Pan błogosławi.